Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan profesor Mariusz Jędrzejko, dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się Państwu i panu.
Pedagog społeczny, socjolog i, jak słyszę, językoznawca. No, językotwórca nawet, słowotwórca.
Jedni wymyślają korniszony, a mnie się udało wymyślić dwa słowa.
Najpopularniejsze obecnie, jedne z najpopularniejszych w języku polskim.
Przeszły do obiegu tak społecznego, jest. Galerianki i dopalacze, chociaż nie chciałbym ich wymyślać i nie chciałbym, żeby funkcjonowały w obiegu społecznym. Inaczej jest to odpowiedź na realnie istniejące problemy.
No ale chyba panu miło, że to w języku polskim już funkcjonuje i chyba w słowniku języka polskiego się znalazło.
No jak była falandyzacja, dzieło pana ministra Falandysza, to może człowiek z czymś przejdzie do historii, choć powtarzam, że naszym celem ludzi, którzy pracują z osobami uzależnionymi albo zachowującymi się ryzykownymi, jest nic innego, jak tylko zostać bezrobotnymi. Niestety, pracę mamy na kilkadziesiąt lat.
No przyszedł pan też do historii polskich mediów jako człowiek, który jedną dziennikarkę z pracy wywalił.
Ja jej powiedziałem prawdę, powiedziałem, że łżę i mam w ogóle taką naturę mówienia prosto w oczy, to co jest, bez względu na to, jakie będą tego konsekwencje, dlatego że żyjemy w niezwykłym kraju, który ma już prawie 1050 lat, a w tym kraju rozszerza się najgorsze zjawisko, nazywa się relatywizm moralny. Znaczy, czyli w domu coś innego, u kumpli coś innego.
No, pan ją napiętnował, bo ona się podobno panu przed rozmową przyznała, to była dziennikarka pierwszego programu, zdaje się, telewizji, która powiedziała, że popala trawę, tak?
Ja ją nie napiętnowałem. Panie redaktorze, to chodzi o coś innego. Jeśli pan będzie pracował w prywatnym radiu albo prywatnej telewizji,
tak,
to niech pan robi sobie co chce. A ta pani pracowała w telewizji publicznej, czyli pracowała także za moje pieniążki, za podatki i ja od niej wymagam, aby przestrzegała kanonu prawnego. A kanon prawny mówi, że narkotyki są zabronione. Mało tego, ustawa o telewizji mówi o tym, że telewizja ma zapobiegać patologiom społecznym, a ona jest przykładem patologii i dewiacji społecznej. I to jest tylko tyle. Inaczej mówiąc, w sytuacjach kryzysowych możemy się zachowywać lega actis albo lega moralis. Ja jestem zwolennikiem czytelnego poglądu moralnego. Będę patrzył tobie w oczy i mówił, masz prawo mieć swoje poglądy, swoje zdanie, postępuj, ale proszę cię, nie upowszechniaj takich postaw, bo jest to szkodliwe.
Pan ma bardzo twarde zasady moralne. Narkotyki są zawsze i wszędzie złe.
To nie, narkotyk może być dobrze, na przykład morfina podawana medycznie przez lekarzy jest środkiem uśmierzającym ból. Coś wiem o tym, bo miałem siostrę narkomankę, która w ostatnich tygodniach swojego życia miała medycznie podawany ten narkotyk, tą substancję, ale czynili to lekarze, a nie dilerzy i to jest ta różnica, więc należy rozróżniać miejsce, czas, sposób i wtedy możemy mówić, marihuana jako roślina jest czymś rewelacyjnym, produkuje tlen, ale kiedy dotknie jej człowiek i zaczyna ją handlować, może być źródłem nieszczęść.
No ale ma pan przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie się legalizuje marihuanę, tak właśnie ładnie napowiedziane, do celów medycznych, chociaż to się tak jak o piwie bezalkoholowym zdaje się
no
mówi,
właśnie,
tak?
To jest taka jedna z bajek, która jest powtarzana w Polsce, bo kiedy pytam zwolenników legalizacji marihuany, aby mi wskazali szpital, klinikę, ośrodek, gdzie ludzi się leczy marihuaną, to stają przed kłopotem, kiwają głowami, rozglądają się i mówią Stany Zjednoczone. Ja mówię, Stany Zjednoczone to są setki tysięcy hektarów. Proszę mi pokazać miasto, klinikę i nie ma takiej kliniki na świecie. Otóż leczy się, ale nie marihuaną, tylko syntetycznym tetrahydrokanabinolem. To jest substancja, która jest leczona do specyficznych zaburzeń i chorób, na przykład schizofrenii, chemii ponowotworowej, jaskry, łagodzenia kilku innych chorób, ale nigdy nie jest lekiem podstawowym. Zawsze jest stosowana równolegle do substancji medycznych, czyli krótko mówiąc, no, dzieciom opowiada się bajki, a dzieci mówią, jejku, jejku, w Stanach Zjednoczonych legalizują, to wy zróbcie to samo.
W Czechach legalizują, tak? Tu za granicą.
Zastanawiałem się nad modelem czeskim, bo on jest dość ciekawy, tylko zapraszam wszystkich Polaków, aby wsiedli w samochody i pojedziemy do Czech i zobaczycie Państwo kompletnie inne społeczeństwo. Jeśli w Czechach tablica na drodze mówi, że trzeba jechać 50 kilometrów, to Czech będzie jechał 50 kilometrów. To jest czysty, zorganizowany kraj, w którym ludzie zachowują się zupełnie inaczej niż szaleni szwoleżerowie z napisem Polski.
Znaczy, uważa Pan, że można by zalegalizować marihuanę, gdybyśmy byli bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem?
Myślę, że gdybyśmy realizowali prawdziwą profilaktykę i uczniom, studentom dostarczyli rzetelnej wiedzy o tym, jakie są konsekwencje legalizacji marihuany, to wtedy nad takim rozwiązaniem można byłoby się zastanowić. Natomiast to, co my mamy w Polsce, to nie jest profilaktyka, tylko gaszenie pożarów, a ich wyniki pokazało kilkanaście dni temu Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, mówiąc o tym, że co piąty młody Polak miał już kontakt z narkotykiem. W moim pokoleniu co drugi chłopak miał kontakt z każdym daszkiem nad blokiem, z każdym drzewem, z każdym płotem, a kolejny co drugi przepłynięcie stawu, jeziora czy rzeki. To były nasze zachowania ryzykowne. Czasami się popalało jednego papierosa w liceum. Pamiętam bardzo dobrze, 11 LO w Poznaniu na Ściegiennego. W trzeciej klasie przemyciliśmy jedną butelkę wina i wypiliśmy w 28. I to było to wielkie ryzyko młodych ludzi z Poznania.
Jak mówił ksiądz Tischner, co to jest nic, pół litra dla dwóch, a co dopiero wino na 28. Panie profesorze, przyjechał pan do Leszna na zaproszenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, więc rozumiem, że z nauczycielami się pan spotyka i rozmawia pan z nimi na temat tego, z czym dzieciaki mają do czynienia w szkole, tak?
Jak powszechnie wiadomo, jestem wariatem, co mi odpowiada ta etykieta. Jeżdżę gdzie tylko można, to znaczy tam, gdzie mnie zapraszają. W tym roku dostałem zaproszenie już z 73 miast, co by znaczyło, że sposób prowadzenia przez nas profilaktyki odpowiada znaczącej części środowiska pedagogicznego i psychologicznego. I powiem, co my dzisiaj zrobimy w Lesznie. Nie będziemy straszyć, będziemy mówili prawdę. Będziemy mówili prawdę o tym, jakie narkotyki i dopalacze występują w Państwa mieście, jakie są krótkotrwałe i dalekotrwałe skutki ich używania, co się może zmienić w psychice, jak wpływa to na relacje społeczne i spróbujemy podpowiedzieć naszym koleżankom i kolegom, co my na Mazowszu robimy, aby takich reakcji było mniej.
No właśnie, bo o tym się mimo wszystko dużo w szkołach mówi, jest dużo konferencji, szkoleń, ale życie sobie.
Wie pan co, byłoby tego mniej, gdyby to była profilaktyka integralna, taką kiedyś wymyślił profesor Zbigniew Gaś, wybitny polski specjalista, psycholog z Lublina, który mówi tak, jeśli chcemy działać na jakieś środowisko integralne, a takim środowiskiem jest szkoła, to musimy działać na uczniów, rodziców i nauczycieli. A my najczęściej wybieramy jeden z tych elementów, robimy coś jak się wydarzy, a nasza koncepcja jest taka, jeśli zaczniemy u państwa robić profilaktykę teraz, w marcu 2014 roku, to okej, w przyszłym roku ją powtarzamy, w kolejnym roku powtarzamy i ją skończymy wtedy, kiedy skończy się świat. Inaczej mówiąc, profilaktyka ma wyprzedzać problemy i ma sens tylko wtedy, jeśli będzie robiona systematycznie i długoterminowo.
Panie profesorze, naszymi głównymi słuchaczami o tej porze są rodzice. Co takiego rodzicom chce pan powiedzieć o narkotykach?
Ja bym chciał powiedzieć nie o narkotykach. Wyznaczcie granice i normy swoim dzieciom. Przestańcie wierzyć, że 13-letnia gimnazjalistka i 17-letni licealista to jest ktoś dorosły. To są rewelacyjne smyczki. Przepraszam za słowo siurki. Nasze kochane dzieci, ale nie mają nic wspólnego z dorosłością. Uczcie ich pracy. Wymagajcie, że jeśli Kasiu chcesz mieć jedno prawo, to będziesz je miała pod warunkiem, że w domu spełnisz jeden obowiązek. Jeśli Krzysiu będziesz chciał drugie prawo, to my ci dołożymy drugi obowiązek. Inaczej mówiąc, równowaga społecznego funkcjonowania, że ja od siebie coś daję, w zamian za to rodzice, bliscy, społeczeństwo, szkoła daje mi kolejne rzeczy, czyni w człowieku równowagę psychiczną i taką emocjonalną. Natomiast jeśli my dzieci kupujemy, pozwalamy im przechodzić na życie wieczorno-nocne, jeśli one siedzą po kilkanaście godzin w sieci, a nie rozumieją, że istnieje ktoś obok, żywy człowiek, to nie odróżniają świata screen to screen od świata twarzą w twarz, czyli wtedy są w zupełnie innym świecie.
No ale jak pan je odepnie od sieci, bo już mleko się wylało, tak? 17-latek już od paru lat siedzi non-stop w sieci, teraz jak go odpiąć od
tego? No ale my mamy mało dzieci, czwórkę, a myśmy nasze odpięli. Nasze dzieci mogą być w internecie do 2 godzin dziennie. Chłopcy są mali, są studentami, mają 23-24 lata, muszą wyłączyć sieć o godzinie 23.
Dorośli faceci?
Dorośli faceci.
I nie mówią, jesteśmy dorosłymi facetami.
Mówią nam, że my jesteśmy jaskiniowcy, mówią, że my jesteśmy ze średniowiecza, a my im odpowiadamy tylko jedno słowo, kochamy was. Albo mówimy placoczki, kurteczki, do widzenia.
Tak
mówimy, mówię uczciwie. Co to znaczy? Jecie z naszej lodówki. Funkcjonujemy razem społecznie. Chcielibyśmy was zobaczyć. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co jest u ciebie na prawie, co jest u ciebie na energii odnawialnej. Od panny chcemy się dowiedzieć, co jest w pracy. Funkcjonujecie razem z nami. Prosimy, usiądźcie z nami przy stole. Nie odbierajcie wtedy telefonu, bo ja nie czytam gazety.
Jak długo jesz mój chleb, przestrzegasz moich praw?
Myślę, że one będą w życiu przestrzegały tych praw dalej, tylko może w trochę inny sposób. Ale powiem panu, że nas kompletnie nie interesuje to, czy mają podarte spodnie, niebieskie włosy, kolczyk wpięty, bo to jest zupełnie inne, to jest jego sprawa. Chodzi o to, żeby on dostrzegał rzecz niezwykłą. Jeśli się, Kubusiu, urodziłeś, to najstarszy, to na pewno umrzesz. Czyli jedynym celem twojego życia jest żyć jak najdłużej. Dlaczego? Bo tam u góry nie ma Coca-Coli i internetu, a tutaj na ziemi jest wszystko. Czyli tak funkcjonuj w przestrzeni społecznej, żebyś pojechał do Rzymu, do Sopotu, żebyś był na Śnieżce, żebyś z kolegami zobaczył mecz Legii, czegokolwiek innego, ale tylko wtedy to zrobisz, jeśli zrozumiesz, że doba ma 24 godziny i nie rozciągniesz jej. Co to znaczy? Że można obejrzeć kiepskich, ale nie można codziennie oglądać kiepskich, bo na coś innego zabraknie czasu. Inaczej mówiąc, my staramy się nasze dzieci chować w świecie równowagi. Nie wszystko zobaczysz, nie wszystko dotkniesz, ale spróbuj po kolei sobie to poukładać. Pan się zdziwi.
Nie,
ale
mówię, że nie ma, rób ta, co chce ta po prostu.
Nie ma. Na przykład musicie spać 8 godzin, bo jutro jest kolokwium. I one się burzą, tylko że my się tym nie przejmujemy.
Pan profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny, socjolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Wszystkiego dobrego, trzymajcie dzieci w granicach i normach.